To strefa publiczna w Radiu Łódź, 12 minut po godzinie 19. Zapowiedziałam, że dziś w tym odcinku dotyczącym równouprawnienia zajmiemy się mężczyznami, a konkretnie współczesnymi ojcami. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu tak naprawdę ojciec był w rodzinie największym autorytetem. Nie zajmował się zabawą z dziećmi, nie zajmował się pracami domowymi, nie pomagał swojej partnerce. Był zwykle od wymierzania kar za złe zachowania. A jak jest dzisiaj, jak ten model ojcostwa się zmienił? O tym w rozmowie z moimi gośćmi jest z nami psycholog Magdalena Prasoł.
Dzień dobry.
A także dwóch współczesnych ojców, Maciej Kucharek i Daniel Fortuna. Panowie są związani z Łódzkim Klubem Ojca. Witam.
Dzień dobry.
Witamy. A takim pretekstem do podjęcia tego tematu jest zbliżające się takie spotkanie ojców z całej Polski. To spotkanie odbędzie się w Łodzi, a inicjatorem tego spotkania jest forum Tatonet. To 12 kwietnia, jeśli dobrze pamiętam.
Poprawię 14 kwietnia.
A, 14.
To ważne, bo to sobota. Można
dobrze,
zarezerwować
będziemy w
czas.
Takim razie jeszcze przypominać, że to 14 w sobotę to taki dzień, kiedy ojcowie będą mieli więcej czasu, będą mogli przyjechać do Łodzi. A dziś będą mogli posłuchać tej naszej dyskusji. Jacy są ci współcześni ojcowie? Może zaczniemy właśnie od takiego chyba, zdaje się, trudnego pytania. Co to znaczy być dobrym tatą, panowie?
To tak, przyznaję, że to jest trudne pytanie, bo pytanie, jak zmierzyć słowo dobre, gdzie ono się zaczyna, a gdzie kończy. Ja mogę powiedzieć, co to znaczy dla mnie. I kardynał Wyszyński powiedział kiedyś takie zdanie, że ludzie mówią czas to pieniądz, a ja mówię czas to miłość. I zgadzam się z tym, że to, czemu poświęcam najwięcej czasu, jest moją prawdziwą miłością. Gdybym w pracy był 12 godzin dziennie, to jak mógłbym szczerze powiedzieć, że najważniejsza jest dla mnie rodzina? Wtedy myślę, że najważniejsza byłaby dla mnie praca. Ja zadaję sobie pytanie, co jest dla mnie tą miłością. Jeżeli wybieram, że to jest rodzina, to oznacza, że rodzinie poświęcę swój czas. I myślę, że w ogóle myślenie o efektywnym ojcostwie zaczyna się od tego czasu i dopiero tam znajdują się odpowiedzi, co dla mnie, jako dla Maćka Kucharka, znaczy być dobrym ojcem. Okay, to tyle.
Czyli rozumiem, że wymiar czasu, jaki pan poświęca rodzinie, świadczy o tym, czy jest pan dobrym, czy złym ojcem. Bo pewnie... powiem tak, znam taką pewną bardzo wybitną mamę, rozpoznawalną, nazywa się Krystyna Janda i ona kiedyś powiedziała mi, proszę pani, niech pani się nie przejmuje, że pani jest zapracowana, że pani nie ma czasu na swoje dziecko, że ma ciągle wyrzuty sumienia, że nie poświęca temu dziecku zbyt wiele czasu, bo tak naprawdę nie liczy się wymiar czasu, ale jakość spędzanego czasu z tym dzieckiem.
Na dziś się z tym nie zgadzam. Gdybym spędzał z dzieckiem 5 minut rewelacyjnego czasu codziennie, to jaka jest szansa, że pozostawiłbym w nim wspomnienie po uczestnictwie moim jako ojca w jego życiu, że to był ojciec, który był faktycznie obecny i przy mnie?
No dobrze, to była kontynuacja tej myśli. Mamy do czynienia z bezrobotną mamą, która siedzi ze swoim dzieckiem bez przerwy, 24 godziny na dobę, rzuca mu jakąś piłeczkę, a w międzyczasie ogląda internet, pisze na Facebooku ze znajomymi, wykonuje telefony. No i co?
No to pytanie, co jest jej miłością? Dziecko, czy internet, telefon i telewizor?
Pani Magdo, włączy się pani do tych naszych rozważań. Ilość czasu czy jakość tego czasu liczy się w tych relacjach?
Standardowo to jest złoty środek jakby wszystkim. Czyli ważne jest oczywiście, jak ten czas spędzamy, bo trudno mówić o wspólnym spędzaniu czasu, jeżeli rodzic jest zaabsorbowany czymś zupełnie innym. Bo jeśli oglądam telewizję, siedzę w internecie, etc., no to nie jest czas, który mogę nazwać spędzaniem czasu z dzieckiem. Natomiast, no więc po pierwsze właśnie jest kwestia tego, jak ten czas spędzamy, ale rzeczywiście ja tutaj się absolutnie przychylam. Wiadomo, życie składa się z wielu elementów i też zgadzam się z tym, że to nie jest tak, że my gramy pewne role, że przyjmujemy rolę rodziców, bo rzeczywiście rodzicami stajemy się, właśnie jesteśmy nimi całe życie, więc tak naprawdę to nie jest coś, że zamykamy drzwi za sobą i tej roli już nie ma. Jesteśmy rodzicem. Natomiast jakby tutaj to wszystko zbierając razem, to rzeczywiście ważna jest nasza obecność, ważna jest nasza uważność, ważna jest nasza bliskość. Oczywiście mamy inne obowiązki, mamy inne przyjemności, mamy pasje, poza tym właśnie, co kochamy, lub też inne kwestie, które kochamy, jak najbardziej. Możemy kochać naszą pracę, naszych przyjaciół. Natomiast ten czas jest istotny także w wymiarze takim ilościowym.
Czyli
Jeżeli tego czasu zabraknie, no to właśnie trudno tutaj mówić i o budowaniu jakiegoś kapitału relacji, no bo jej nie ma. Nawet jeśli to będzie ekstraordynaryjne, nadzwyczajne po prostu spędzanie czasu, ale takie wyrywkowe, to nie mamy szansy zbudować takiej fajnej więzi opartej też na wspólnych wspomnieniach. Oczywiście tę więź będziemy budować, ale ona będzie inna.
Ja wrzucę jedną rzecz a propos tego czasu. Odkryłem to kiedyś w relacjach z moją obecną żoną, a na dziś odkrywam z każdym człowiekiem, którego spotykam, że jeżeli musi minąć pewna pula czasu, żeby od stanu jestem zabiegany i mam swój dzień, swoje przeżycia i swoje przemyślenia, dojść do momentu, w którym jestem gotów w taki bliski, ciepły, budujący relacje sposób dzielić się z drugim człowiekiem. Napisałem kiedyś taki tekst o 10 decyzjach, które może podjąć każdy ojciec, które być może uczynią go lepszym ojcem. I jeden z punktów mówił: poświęć swojemu dziecku 30 minut bez rozpraszaczy. Czyli nie idź robić kawy, nie patrz w telefon, tylko spędź 30 minut. Będziesz płakał, będzie ci ciężko, nie będziesz umiał się bawić tymi lalkami. Ale to nic nie znaczy, masz 30 minut poświęcić. Dlatego, że po 30 minutach dopiero otwierają się klapki w głowie. Znaczy nie wiem, czy po 30, dla mnie po 30, to jest umowne. Które sprawiają, że wchodzisz w tą zabawę. I to tu zaczyna się ten czas, który idzie w jakość, który pomaga budować relacje dla mnie.
Czyli rozumiem, że współczesny mężczyzna tak naprawdę musi dokonywać wyborów życiowych, bo zwykle mężczyźni od lat utożsamiani są z taką rolą kogoś, kto ma dostarczyć rodzinie pożywienie, pieniądze, ma zadbać o byt, czyli musi dużo pracować. Dzisiaj współczesny mężczyzna mówi stop, to nie jest do końca najważniejsze, ja chcę poświęcić się swojej rodzinie, tak panie Danielu?
Ja bym się tutaj absolutnie z tym zgodził, dlatego że jakby kobiety i mężczyźni są na innych punktach startowych. Kobieta najczęściej przez pierwsze pół roku życia dziecka, a w obecnym systemie nawet często przez rok, spędza z tym dzieckiem 24 godziny. I tutaj tego czasu kobieta ma bardzo dużo. Natomiast mężczyzna, i tutaj wracamy do tego, jacy byli nasi ojcowie, że nasi ojcowie bardzo często byli nieobecni. I teraz pierwszym krokiem dla mężczyzny powinno być to, żeby on w ogóle zaczął być obecny w życiu swojego dziecka. I trochę ja taką też drogę przechodzę, że aktualnie staram się pokonać ten pierwszy krok i być obecny dla mojego dziecka. A też przy pomocy Klubu Ojca w Łodzi, też przy pomocy takiego forum, jakie będzie tutaj 14 kwietnia, staram się, żeby ten czas był bardziej efektywny. Ale punkt pierwszy, jaki ja rekomenduję ojcom, to jest w ogóle zrób ten pierwszy krok, staraj się w ogóle spędzać czas w domu i z dziećmi. A dopiero w drugim kroku zastanów się, jak to robić efektywnie.
To jest takie naturalne dla mężczyzny, czy mężczyzna to w sobie musi wyrobić?
To chyba pytanie do pani psycholog.
To jest bardzo indywidualne. Ja ze swoich obserwacji ewidentnie mam do czynienia z ojcami, u których to naturalnie, bardzo naturalnie wychodzi, niezależnie też od postaw rodzicielskich ich ojców. W związku z tym, mimo tego, że właśnie to jest pokolenie ich ojców, to było to pokolenie właśnie ojców nieobecnych.
I mówi się, że tak naprawdę najtrudniejsze dla współczesnych mężczyzn jest to, że nie mają skąd czerpać wzorców, tak?
Tak,
bo te wzorce nie do końca były dobre, takie właściwe, przyjmowane, akceptowane przez współczesnych mężczyzn.
Ale wydaje mi się, że to naprawdę bardzo jakoś płynnie, naturalnie i delikatnie się konstytuuje. Myślę, że mają podobne problemy tak naprawdę, jakie mają kobiety, bo to też nie jest tak, że to bycie matką i oznacza, że absolutnie znamy odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania. Przeciwnie, raczej tych pytań się pojawia bardzo dużo i praktyka z teorią są bardzo odległe od siebie. Natomiast wydaje mi się, że to jest też związane wszystko z tym, że te role, właśnie to nie są role, ale nasze role społeczne bardziej i zawodowe się zmieniają. Więc z jednej strony mamy ojca, który już nie musi być też tym żywicielem rodziny jako jedynym, ponieważ matki w większości również są aktywne zawodowe. Więc jeżeli one są aktywne zawodowo i weszły w trochę inne funkcje, daje to pole do popisu, pole do manewru ojcom. Bo właściwie te role rodzicielskie zaczynają być bardzo komplementarne, tak jak i role zawodowe się uzupełniają w parze.
Więc... No i też zmienia się model rodziny, tak? Staramy się być partnerami dla siebie i dzielić się tymi obowiązkami, no nie powiem porówno, ale w miarę sprawiedliwie. I powiedziała pani, że mężczyznom w większości taka troska o dziecko i chęć budowania relacji z dzieckiem od najmłodszych jego lat przychodzi naturalnie, ale myślę, że spora zasługa także kobiet.
Tak, chociaż to jest, znaczy to oczywiście ma każdy kij ma dwa końce, bo ja to mogę powiedzieć i z własnego doświadczenia i moich koleżanek właśnie już takiego bardzo osobistego, że jakkolwiek by ten ojciec, jak bardzo nie byłby zaangażowany, to z naszej perspektywy zawsze dałoby się zaangażować bardziej,
rozumiem. Czyli zawsze
więcej,
będziemy miały pretensje, tak?
Więc te wymagania rosną bardzo i to bardzo szybko i rzeczywiście trudno jest im sprostać. To jest jakby ta druga strona medalu.
To pytanie do panów w takim razie. Co spowodowało, że tak bardzo dojrzale myślicie o swojej rodzinie, o tych relacjach z dziećmi? To tak przyszło naturalnie, czy gdzieś jakiś impuls skądś trafił do was, dostaliście ten impuls?
Ja przyznaję, że dostałem to w darze. Urodziła się Marysia i odkryłem w sobie takie pokłady miłości, jakich nie znałem nigdy wcześniej. I po prostu za tym poszedłem. To jest start i koniec. U mnie to działało właśnie tak.
A u mnie to było bardzo ciężko. Ja straciłem ojca w wieku 3 lat, także de facto ja nie miałem ojca i dla mnie wszystko było trudne, bo dla mnie nie miałem żadnego doświadczenia tak naprawdę praktycznego, ale przez to, że wiedziałem, że nie miałem tego ojca, to wiedziałem, że tego mi brakuje i potrzebuję zdobywać wiedzę, czytać, rozmawiać z innymi ojcami, żeby tą wiedzę zdobywać, tak? Czyli to nie jest tylko tak, aha, nie miałem ojca, no to okej, będę nieobecnym ojcem, ucieknę sobie, tak? Bo według mnie jakby część ojców po prostu nie wie, jakim być ojcem, ich ojciec też był nieobecny, no okej, no to ja też będę tym nieobecnym ojcem i tak sobie ucieka, że pracują długo, mają jakieś hobby niezwiązane z dziećmi. Natomiast ja postanowiłem, okej, zaczynam z trudnego punktu, miałem małe doświadczenie, ale spróbuję to zmienić.
Czyli dla pana ten model, który jeszcze funkcjonował kilkadziesiąt lat temu, że świat dziecka, dorosłego, ojca i nie łączą się, tak? Pan chciał od tego odejść. Bo kiedyś było tak, że tata miał swój świat, do którego dziecko nie miało dostępu. Dopiero może jak stawało się nastolatkiem, to gdzieś jakieś wspólne zainteresowania. To się bardzo zmieniło.
Tak, jakby nasza rodzina zawsze wszystko robi razem. Ludzie się czasami dziwią, jak Jadzia miała, nasza starsza córka, jak Jadzia miała 9 miesięcy, pojechaliśmy z nią do Gruzji na 2-tygodniowy wyjazd i tak ludzie się dziwili, ale jak to? Ale z Jadzią? Ale ona mała była. No tak, no ale ona jest częścią naszej rodziny. Wszystko, co robimy, czyli nie wiem, jak idziemy, my nie zmieniliśmy naszego życia. Nasze życie wygląda cały czas tak samo. Czyli jeżeli chodziliśmy na jakieś jedzenie do miasta, to teraz po prostu bierzemy dzieci. Okej, być może zmieniliśmy lokale, w których jesteśmy, bo szukamy takich z kącikiem zabaw. Swoją drogą w Łodzi jest z tym słabo. Ale cały czas podobnie spędzamy czas tak naprawdę.
I to wcale nie jest trudne.
Nie. Absolutnie nie, a dzieci dają mnóstwo przyjemności.
Trudne są tylko obawy. Ja kiedy miałem zostać ojcem, to czułem, że jestem kompletnie niedojrzały i byłem w zasadzie przerażony wizją tego, że ja będę ojcem, bo jak ja mam to zrobić? Ja nie umiałem być ojcem. I obawy są tylko jedyną trudnością są obawy, bo kiedy to już jest, w sensie to się dzieje, kiedy dzieci są razem z tobą, to odpowiedzi zaczynasz szukać, jeżeli szukasz, zawsze znajdujesz jakieś. Potem to już jest proces, który się pięknie rozwija.
Jakież to łatwe.
Nie? Okej. Ja mam chyba dar mówienia o tym, że to jest łatwe, bo trudności są rzeczą oczywistą. Gdyby nie było trudności, to czymże byłyby te łatwe i piękne chwile? W sensie, jakbyśmy je mierzyli, jaką wartością. Więc...
Dobrze, panie Maćku, to w takim razie o tych trudnościach porozmawiamy sobie, ale po chwili muzyki. Ja mam nadzieję, że może słuchacze Radia Łódź przyłączą się do tej naszej rozmowy. 42 678 78 78. Zadzwonił do nas nasz stały słuchacz, pan Stanisław Ozorkowa, tata w latach 70., jeśli dobrze zrozumiałam wypowiedź. I myślę, że z tej wypowiedzi wypłynął jeden ważny sygnał, że i w tamtych czasach byli ojcowie, którzy poświęcali się rodzinie, którzy chcieli spędzać ze swoimi dziećmi czas i nawet potrafili rezygnować z bardzo ważnych wydarzeń sportowych, mistrzostw świata, bo córka chciała pójść na spacer. Czyli tak naprawdę to czasy nie mają znaczenia. Ważne jest podejście i taka dojrzałość ojcowska. Pan, panie Maćku, potrafiłby podjąć takie wyrzeczenie?
Powiem z ręką na sercu, że gdyby to był mecz na przykład zbliżających się mistrzostw świata, w którym grałaby Polska, to oczywiście wyobrażam sobie tak ważne sytuacje w życiu moich córek i syna, że odpuściłbym ten mecz, ale gdyby to miało być po prostu, chodźmy na spacer, tato, no nie, siedziałbym w telewizorem i dopingował, natomiast wymalowałbym córkę w biało-czerwone flagi, dałbym im takie trąbki, które mamy w domu i robiłbym to z nimi. Jeżeli oczywiście no, nie powiedziałbym, że zupełnie na to nie mają ochoty, ale Marysia była ze mną na Stadionie Narodowym na otwarciu Mistrzostw w siatkówkę, była pod Wielką Krokwią w Zakopanem. Co prawda ja oglądałem widowisko sportowe, a ona wszystko, co działo się dookoła niego i mówiła, że sam mecz jest nudny. Ale nie ma to znaczenia. Ważne jest to, że byliśmy tam razem, więc okej, nie wiem, czy bym wyszedł z domu na meczu Polski.
Przypomnę, Maciej Kucharek, Daniel Fortuna, współcześni ojcowie, którzy związani są z forum Tato.net i psycholog Magdalena Prasoł. W taki sposób, pani Magdaleno, buduje się relacje w rodzinie, tak jak pan Maciek opowiedział, że angażujemy dziecko w niemal wszystko, co robimy. Staramy się przynajmniej.
To znowu tutaj jest zdecydowanie tak, aczkolwiek to ma swoje standardowo, tu jest też druga strona, że my się angażujemy w to, co nasze dziecko robi, co nam proponuje, czyli tak naprawdę też podążamy za nim, bo z jednej strony my mu pokazujemy pewne drogi, ale ono pokazuje te drogi też nam. Więc tutaj fajnie, żebyśmy i my byli uczestnikami tego, a do czego ono nas zaprasza. Wiadomo, że z wiekiem tych zaproszeń może być coraz więcej. A więc to jest fajny patent na spędzanie czasu razem. Ja jeszcze myślę dużo o języku, bo stoję na stanowisku takim, że jednak język zdecydowanie określa świat, w którym żyjemy i tę rzeczywistość kreuje w pewien sposób. I jest to słowo, ten czasownik poświęcać się i szukam intensywnie jakiegoś substytutu, którego nie jestem w stanie znaleźć.
A powiem tak, jak użyłam tego zwrotu, to wiedziałam, że coś tutaj nie gra.
Że to poświęcać się rodzinie ma w sobie jakiś taki wymiar, jest tam jakiś taki smuteczek.
Męczennika, tak.
Jest ta martyrologia i zastanawiam się, jak to ładnie ująć, że to chodzi właśnie, przecież to jest coś tak naprawdę fajnego. Spędzamy czas w jakiś konkretny sposób z naszą rodziną i to poświęcenie ma w sobie taki wymiar, że coś, no jednak wysiłek, strata, żałoba, rezygnacja z czegoś, ale jeszcze nie wymyśliłam, czym to zastąpić.
No to może nam słuchacze pomogą. 42 678 78 78 to telefony do strefy publicznej Radia Łódź. Dziś o współczesnych ojcach sobie rozmawiamy. To może teraz o tym, jaką rolę tak naprawdę ojciec w tej rodzinie pełni, bo no, kiedyś były takie czasy, już mówiliśmy o tym, że ojcowie to zajmowali się pracą, potem wracali zmęczeni do domu, siadali w fotelu i patrzyli długo, długo w telewizor, a potem szli spać. Żadne obowiązki domowe, żadne pieluchy, żadne prania, żadne spacery z dziećmi. Teraz to się zmieniło, aż oczy się śmieją, jak się widzi wiosną ojców, którzy spacerują z dumą po parku z wózkami, czasami nawet biegają, czy wożą te wózki rowerami. To podejście do rodziny, do ojcostwa bardzo, bardzo, bardzo się zmieniło. Jak tak naprawdę to się przekłada na samą rodzinę? Jak ważne jest właśnie takie zaangażowanie ojca w życie dziecka, w to, co dzieje się w rodzinie? To patrzę na panią, pani Magdo, bo to pytanie do psychologa, ale panowie oczywiście z własnych doświadczeń też za chwilę będą mogli coś powiedzieć.
W świetle w ogóle, jak już tak już uderzamy w ogóle, tak już naukowo, jak spojrzymy na to, to konkluzja jest taka, że z roku na rok tak naprawdę coraz więcej wiemy o rozwoju dzieci. I ta wiedza też trochę wpłynęła na zmianę podejścia, ponieważ to, że dziecko nie jest w stanie operować dokładnymi informacjami dotyczącymi tych trzech pierwszych, umownie rzecz ujmując, lat życia, nie znaczy, że ono z tego okresu nie ma wspomnień, że tak naprawdę nie ma zbudowanego znowu tego kapitału na przyszłość, na całe życie i bardzo wiele to tak naprawdę, co zainwestujemy w nasze dzieci, bynajmniej nie w wymiarze materialnym, ale w takim właśnie wymiarze emocjonalnym, to przyniesie plon. I ten początkowy okres jest kluczowy. Stąd zaangażowanie obydwojga rodziców jest w ogóle niezbędne absolutnie, żeby to dziecko mogło się jak najlepiej rozwijać. Oczywiście to nie znaczy, że ono się będzie rozwijało źle, albo że będzie to zgroza, dramat i w ogóle tragedia, jeżeli ci rodzice będą wystarczająco dobrzy, albo w ogóle no, nie na każdej płaszczyźnie będą w stanie dać z siebie to, co najlepsze. Natomiast w dalszym ciągu no, ten tata, mama, ci rodzice, opiekunowie, różne bliskie osoby, one są bardzo potrzebne, żeby dziecko mogło się prawidłowo, szczęśliwie po prostu dobrze rozwijać.
I miało poczucie bezpieczeństwa.
Dokładnie.
Ale zwykło się przez lata mówić, że ten tata na pierwszym etapie życia dziecka jest w ogóle niepotrzebne, tak? Że te relacje z dzieckiem budują się, kiedy maluch ma, nie wiem, 5, 6, 7 lat. Różne są teorie, ale to się zmieniło.
Z tym, że to już absolutnie, to jest tak, jak właśnie mówiono też o tym, że ten noworodek, który przychodzi na świat, no to właściwie on jest jeszcze w tej fazie, faktycznie, on jest jeszcze w tej fazie, można powiedzieć, praktycznie jakby ciążowej, tak? Niewiele jeszcze te zmysły ma niewyostrzone, ale no dość długo uważano, że ten noworodek zupełnie nic nie orientuje się w tym, co się dzieje wokół niego. Nie rozpoznaje twarzy, jest mu absolutnie wszystko jedno, jacy ludzie go otaczają. Teraz już wiemy, że to nie jest prawda, że ten noworodek bardzo szybko rozpoznaje, właściwie od razu rozpoznaje swoich rodziców po głosie i tak samo, ponieważ no, to były te głosy, które najczęściej oczywiście słyszał, jeszcze będąc w brzuchu. W związku z tym tak samo okazuje się, że ten węch noworodka jest znacznie lepszy niż sądziliśmy. W związku z tym głos, zapach, dotyk obydwojga rodziców to jest coś, do czego on się błyskawicznie przyzwyczaja, rozpoznaje i to jest ta potrzeba bliskości, którą on ma i którą wykazuje w kierunku tych osób przy nim afiliowanych. W związku z tym ten ojciec jest tak naprawdę od samego początku potrzebny temu dziecku. Nie tylko oczywiście tej matce, opiekunce tam, prawda, 24 godziny na dobę, ale właśnie ten ojciec, ten drugi dorosły człowiek z dużą ilością entuzjazmu, energii i może z mniejszą dozą zmęczenia, no, siłą rzeczy.
Tak naprawdę te relacje z dzieckiem możemy już budować wtedy, kiedy maluch jest w łonie mamy. I bardzo często tak się dzieje. Wspólne słuchanie muzyki, to jest bardzo popularne. Czy czytanie nawet dziecku, które jest jeszcze w brzuchu mamy.
Widzę, że pani patrzy na mnie, więc okej, spróbuję podjąć
temat. Patrzę na pana. Wie pan, dlaczego patrzę na pana, panie Macieju? Bo pan powiedział, że w momencie, kiedy urodziła się pana córka, to poczuł tam pan tak niesamowite pokłady miłości. Dlatego patrzę na pana, czy wcześniej nie było tej miłości? Ona się rzeczywiście zrodziła w momencie, kiedy dziecko pojawiło się na świecie?
Tak, ja tej miłości nie znałem wcześniej. Ja ją poznałem w momencie, kiedy Marysia już była. I jak mówi pani o tym okresie ciążowym, albo pani psycholog o budowaniu relacji od pierwszego dnia życia, czy nawet być może wcześniej, ja z badań wiem i tym badaniom wierzę, że to jest potrzebne i że to się faktycznie dzieje. Nie jestem w stanie tego w żaden sposób sprawdzić. No więc skoro są takie badania, to wolę im ufać i nie marnować tego czasu, które przypada na pierwsze lata życia. Choć z doświadczenia, jak przypominam sobie, to zdecydowanie dla mnie rola Ani jest ważniejsza w tych pierwszych latach życia niż moja.
Czyli mamy.
Tak, okej, okay, mamy. Natomiast moja faktycznie rośnie z każdym dniem. I tak jak Janek, który ma pół roku, no ja jestem w stanie z nim spędzić trochę czasu, ale jak on będzie głodny albo będzie bardzo płakał, to
będzie
Ania
potrzebował
poradzi.
Mamy.
Jak Kasia ma 2 lata, to ona pierwsza zawoła mamę, jak będzie jej bardzo smutno. Z Marysią jest już mnie coraz więcej. W sensie ja czuję, że ta moja rola w jej oczach rośnie i korzystam z tego. Mnie też jest łatwiej, prawdę mówiąc, wtedy, kiedy moje dziecko jest w stanie się ze mną skomunikować. Ja nie mam tego któregoś zmysłu, który ma moja Ania, że on dziecko płacze i Ania wie, że ono jest głodne, albo wie, że boli ucho to dziecko, albo ja nie wiem. Ja wiem, że dziecko płacze. I teraz wykonam serię czynności. Włożę smoczek, podam mleko, przewinę, polulam i jak mi się
nic
ta pula,
nie zadziała.
Jak mi zadziała, to jest kłopot, bo w mojej bazie danych nie ma odpowiedzi, co ja jeszcze mogę zrobić, żeby to zadziałało. No i próbuję poszerzyć bazę danych, a na końcu mówię, Ania, Janek płacze. I wtedy już jest dobrze.
Czyli ta mama musi być pod ręką, ale tata też się przydaje oczywiście.
Chyba tak.
Panie Danielu, a z tym budowaniem relacji w pana rodzinie, jak było, one się zaczęły jeszcze w tym okresie ciążowym? Czy u pana też ta miłość zrodziła się w momencie, kiedy dziecko pierwsze pojawiło się na świecie?
No nawet trochę później jakby się tak zaczęło budować. Jakoś nam się później pojawiło, ale kobiety mają wiele rzeczy bardziej naturalnie. Mężczyźni muszą się tego uczyć. Właśnie bardzo fajnie, że są takie audycje, bo tak naprawdę jeszcze 5-10 lat temu na temat świadomego ojcostwa się bardzo mało mówiło. Mieliśmy tutaj bardzo fajną dyskusję z panią Magdą
przed wejściem
do studia. I pani Magda mówiła, ale jest taki klub ojca w Łodzi? Matki to mają tak, klub mamuśki, eko mamy, w Tubajce się spotykają co czwartek, po prostu tych spotkań mamy i tych wymianek, tych doświadczeń jest mnóstwo. Natomiast wymiany doświadczeń świadomych ojców jest tak naprawdę mało, ale jest coraz więcej i bardzo fajnie, że są takie audycje, bo jeden z drugim ojcem, który myśli coś tam o ojcostwie, stwierdzi, aha, okej, to, że ja chcę być świadomym ojcem, to nie jest jakieś tam dziwne, tylko tak ma więcej ojców i to już nie jest, za przeproszeniem, siara, że robię coś tam z dzieckiem, co tak naprawdę, powiedzmy, przypisane jest, że powinna robić kobieta, tylko jak przewijam pieluchę, jak przytulam, jak noszę na rękach, to jest normalne, tak mają inni ojcowie i to jest okej.
Czyli ta wymiana doświadczeń jest bardzo istotna. O klubie ojca, o tym, jak panowie się wspierają, porozmawiamy po krótkiej przerwie. Przypomnę numer telefonu do Radia Łódź 42 678 78 78. A propos tego, co pan powiedział o tych audycjach, to mam taki przekaz od mojego kolegi. Bardzo fajna rozmowa. Mówię to ja, młody tata, wracający z pracy. Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.
To strefa publiczna w Radiu Łódź. Dziś rozmawiamy o współczesnych ojcach, a pretekstem do tego spotkania jest zbliżająca się konferencja ogólnopolska organizowana przez forum Tato.net. Sobota, 14 kwietnia. Będziemy jeszcze przypominać, ale teraz zgodnie z zapowiedzią chciałabym zapytać Macieja Kucharka i Daniela Fortunę, mężczyzn, którzy są zrzeszeni w takim łódzkim klubie ojca. Po co ma w ogóle takie spotkania?
Daniel, dawaj ty.
Tak, może ja powiem, od czego się zaczęło. Dziękuję tutaj też Przemkowi Czechowskiemu, który zorganizował warsztaty. Było to już 1,5 roku temu. I niespodziewanie na tych warsztatach dla ojców pojawiło się 60 ojców. Nawet ta centrala Tato.net w Lublinie była zaskoczona. Natomiast celem Przemka było zorganizować te warsztaty. Natomiast mi po głowie już wcześniej chodziło to, żeby powstał taki klub, który wymienia się doświadczeniami. Jak ja przyszedłem te warsztaty, to jakie były pytania, oczekiwania? No ja mówię, chciałbym założyć klub ojca w Łodzi, a Przemek mówi, super, myślałem o tym, ale jakby nie miałem siły, może chęci do tego, żeby to zacząć. Tak to wszystko się zaczęło, spotkania trwają około roku. Spotykamy się raz w miesiącu, w każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie 19:30. Najpierw jest pół godziny wykładu, następnie 40 minut mniej więcej praca w grupach i wymiana doświadczeń, czyli to, co jest właśnie dla nas najcenniejsze. Dla mnie było takie otwierające oczy, kiedy inny ojciec mówi, że na przykład, nie wiem, złości się na córkę albo kiedyś tam mu się zdarza krzyknąć. A ja sobie pomyślałem, wow, to ja może nie jestem takim najgorszym ojcem, bo czasami też mi się
bo
to zdarzy.
Bo inni mają podobne problemy. Panie Maćku, a co dla pana było takim impulsem, żeby zapisać się do tego, przyłączyć się może do tego klubu?
Świadomość, że on istnieje, była pierwsza i to dzięki Danielowi. Bo prywatnie spotkaliśmy się i padła propozycja, może założymy i założyliśmy. A na dziś to dzielenie się. Bo to brzmi, obawiam się, dla panów trochę strasznie. Dla mnie to brzmiało strasznie.
Dzielenie się tymi doświadczeniami, tak?
Bo dla mnie to brzmiało, gdzieś mówiłem sobie, facet daje sobie radę sam, nie potrzebuje pomocy.
Żadnego wsparcia.
Dokładnie. I teraz jak słyszałem wymiana doświadczeń i wspieranie się nawzajem, to wyobraziłem sobie kółko anonimowych alkoholików z całym szacunkiem dla nich, bo oni wykonują wielką robotę, ale nie czułem, że chcę tam być. A prawda jest taka, że to jest kilkudziesięciu facetów z krwi i kości, którzy mają normalne swoje jakieś tam życie zawodowe, pasje, miłości i mimo wszystko w tym wszystkim znajdują czas na dla mnie najważniejszą karierę życiową, czyli ojcostwo i małżeństwo w moim wypadku. I jak się tam spotykamy, to faktycznie nie wygląda to jak kółko anonimowych alkoholików, na szczęście. Chociaż nigdy tam nie byłem, nie wiem. Przepraszam ich, jeżeli ranię, ale wymieniamy się doświadczeniami w taki sposób, które sprawiają, że raz czuję się normalny, to co powiedział Daniel, inni też tak mają, a dwa dostaję rozwiązania, dostaję narzędzia do tego, żeby iść do domu i robić coś być może o krok lepiej niż robiłem do tej pory. To jest super.
Ja tak sobie myślę, że jeszcze te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu takie kluby ojcowskie by nie przeszły, bo mogłyby być odbierane przez mężczyzn jako przyznawanie się do słabości. Ja sobie nie radzę, potrzebuję wsparcia.
Czy to się w ogóle zmienia? Ja cały czas, znaczy odkąd sama i zostałam mamą, zdecydowanie też poszukuję odpowiedzi na różne pytania, w tym a znalazłam tą, która mnie najbardziej usatysfakcjonowała i która mówi o tym, że trzeba całej wioski, żeby wychować dziecko. I oczywiście to się tyczy nie tylko kobiet. To nie jest tylko kwestia wioski kobiet. Rzeczywiście my żyjemy w czasach... Każde czasy są inne, każdy mają swoje trudności, to jest truizm, ale no tak, tak to jest. Żyjemy w czasach, w których dość mocno wyobcowaliśmy jednostkę w kontekście właśnie rodziny. Zazwyczaj ci rodzice i dziecko są sami sobie. Ta matka zostaje z tym dzieckiem nagle z takiego życia bardzo intensywnego, gdzieś tam towarzyskiego, zawodowego. Nie będąc zupełnie przygotowana do właśnie domowych pieleszy, kobieta trafia do tego wariantu cztery ściany, ona plus potomek lub większa ilość dzieci i zostaje z tym sama. Podobnie ma ten ojciec, jeżeli on już się angażuje w tę opiekę lub od początku jest zaangażowany, to on też jest w tym wszystkim mocno osamotniony, ponieważ te wspólnoty, a gdzieś tam po drodze tego rozwoju cywilizacyjnego bardzo się zaburzyły. A my mamy gdzieś atawistycznie jednak, jesteśmy kurczę istotą, jesteśmy istotami społecznymi i potrzebujemy tych innych ludzi, ponieważ jest łatwiej. Projekt dziecko to jest taki projekt po prostu na całe życie. On jest niesamowicie atrakcyjny, cudowny, wspaniały, ale też potwornie wyczerpujący. I do tego naprawdę potrzeba innych ludzi.
No tak, kobiety mają taką łatwość przyznawania się do słabości. Wchodzimy na forum internetowe, mówimy, dziewczyny ratujcie, cały dzień chodzę w szlafroku, nie ubrałam się, nie umalowałam, nie mam czasu na nic kompletnie. Mężczyznom może to troszeczkę trudniej przychodzi, ale widzę, że panowie się przełamują i bardzo dobrze i namawiamy innych ojców do tego, by tak się zrzeszać, tak wymieniać się rzeczywiście tymi doświadczeniami. Jeszcze jedna myśl taka trochę może szelmowska mi przyszła do głowy, bo taka rywalizacja między kobietami a mężczyznami to jest wpisana w nas, prawda? Może panowie...
Nie wiem.
No tak mi się wydaje, tak to oceniam. Pewnie nie tylko ja. Może dlatego zorganizowaliście takie kluby, bo po prostu chcecie być lepsi niż mamy.
Okej, okay, to była szermowska myśl. Nawet nie wiem, jak się do niej nie uśmiechnąć. Bo...
Ja teraz okay. powiem przewrotnie, że dwa spotkania klubu ojca prowadziły kobiety. Jedno z tych spotkań dotyczyło relacji mężczyzn z kobietami, dlatego że fajnie tutaj mówimy o relacjach ojca z dziećmi, ale to, o czym też na klubie mówimy, to jest tak naprawdę najważniejsza relacja, jaką ma ten mężczyzna w rodzinie, to jest relacja z matką tych dzieci. I to jest jakby tutaj kluczowe, bo dziecko najwięcej wynosi z domu z obserwacji. I teraz ja mogę powiedzieć córce, słuchaj, zrób to, nie wiem, przeproś tatka, jak go uderzysz, zrób coś innego. Natomiast ona będzie obserwowała mnie. I jeżeli ja teraz coś zrobię, nie wiem, jeżeli ja przytulam często moją żonę, to Jadzia będzie uważała, że przytulanie jest okej, okay, że to jest coś fajnego. Jeżeli ja będę przepraszał moją żonę, jeżeli coś zrobi, to ona jej to wejdzie w krew. Okej, okay, mój tata... Tak relacjonuje się z mamą.
Myślę, ja jeszcze Daniel... jedną rzecz, jeżeli mogę, ja pójdę jeszcze dalej. Dla mnie to, co my robimy na klubie ojca, to nie jest praca nad dzieckiem. My się nad nim, o dziecko jest w tle, bo jakby po tą wiedzę przychodzimy, ale to nawet nie jest praca nad żoną. My pracujemy tam nad sobą, ja tam pracuję nad sobą. Ja mam świadomość, że ja mogę mieć pewien wpływ i mam na moje dziecko, mogę mieć pewien wpływ na moją żonę, ale 100% wpływu mam tylko na siebie. Więc jeżeli dojrzę rzeczy, które są możliwe do zmiany i zmienię je w sobie, to będzie miało wpływ na, na ten ekosystem mały, w którym mnie otacza. I pani powiedziała jeszcze jedną ważną rzecz dla mnie, ta wioska, która wychowuje dziecko. Okej, mam tak dużo przykładów wokół siebie matek, które znam, które... były z dzieckiem przez 2 lata albo 3 lata bez przerwy, oczywiście z udziałem ojca, ale one były 100%, bez babci, bez wsparcia i nie jest im łatwo, tak jak z nimi rozmawiam, czy rozmawia z nimi moja żona. I widzę, że w sytuacji, w której ojciec współdzieli te obowiązki, a żona jest w stanie zrobić pewne rzeczy, nawet pójść do pracy, choćby na parę godzin, to jest bardzo otwierające i potem jakość czasu, który ona daje dziecku w domu, jest o wiele lepsza niż jeżeli tej odskoczni gdzieś tam dla siebie nie ma.
I tu padła jeszcze jedna ważna myśl, ważne zdanie, że w tych relacjach ojciec-dziecko nie chodzi tylko o budowanie tej więzi z samym dzieckiem, ale o budowanie więzi w rodzinie, bo to jest chyba podstawa.
No, tak jak tutaj właśnie było wspomniane, no, obserwacja jest kluczowa. Oczywiście możemy mówić, że to brzydko jest na kogoś podnosić głos i warto dawać kwiatki. Natomiast jeżeli to nie będzie poparte przykładem, no to właściwie jest to taki komunikat, który za sobą wiele nie niesie. A więc to na pewno, oczywiście nie ma co też demonizować i tutaj wpadać w popłoch, że jeżeli my się odniesiemy do siebie nieładnie albo generalnie gdzieś tam się zdarzą nam wszelakiej maści występki.
No, musimy dziecku pokazywać prawdziwy świat, tak?
Tak, a nie idealny. To ono będzie skrzywdzone na całe życie. Natomiast właśnie no zawsze to są błędy, które gdzieś tam możemy naprawić i dobrze też dziecku o tym komunikować. Ono obserwując tę relację naszą, w ten sposób tak naprawdę się właśnie poprzez naśladownictwo też uczy. I to jest bardzo ważny sygnał w kontekście budowania poczucia bezpieczeństwa, bo ci rodzice, którzy gdzieś razem się wspierają, są dla dziecka tak naprawdę no, takim pierwszym azymutem.
Czas powolutku się kończy, więc na koniec do panów apel. Zapraszamy na kongres.
Forum Tato.net, sobota, 14 kwietnia. Startujemy o 10, kończymy o 18. Będziemy mieli, uwaga, uwaga, wszyscy tatusiowie, gościa ze Stanów, Emerson Egerich, napisał książkę, która sprzedała się w milionach egzemplarzy, Miłość i Szacunek. I on będzie u nas i przez jakąś godzinę będzie dla was. A gdzie? Dziękuję. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi na ulicy Pomorskiej. Forum Tato.net to jest adres strony, gdzie możecie zapisać się już teraz.
Zapraszamy w takim razie. Dziękuję bardzo. Magda Prasoł, psycholog, i Maciej Kucharek, Daniel Fortuna, Forum Tato.net, Łódzki Klub Ojca.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.